Dobrze, kochani, to zaczniemy, nie zwlekając, żeby też nie tracić tutaj czasu. Dzisiaj oderwiemy się troszeczkę od Księgi Estery, a będziemy mieli studium takie krótkie, przypominające, tematyczne. Tematyczne to o czym dzisiaj będzie? O założeniu. Dokładnie. Mamy studium na TIKwie wyrzucone, tak? Sześć lekcji, takie bardzo szczegółowe. Brat Darek kiedyś prowadził, które skupiało się na zanurzeniach, obmywaniach starotestamentowych, chrzcie Jana i chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tam jest sześć lekcji, z tego co pamiętam. Natomiast chciałbym dzisiaj, żebyśmy na przykładzie praktyki nowotestamentowej, praktyki Nowego Przymierza, przypomnieli sobie, co dzisiaj się stało i jak to wyglądało w pierwszym Kościele. Te historie, trzy historie, które tutaj przytoczę, omawialiśmy podczas studium Dziejów Apostolskich, więc nie będzie dzisiaj, słuchajcie, niczego jakiegoś takiego odkrywczego. To jest przypomnienie. Tak jak apostoł Piotr mówi, że przypominam wam i mówi, jakie rzeczy przypomina, tak? Tak samo dzisiaj przypominamy sobie pewne rzeczy, czyli zatytułowałem to nasze studium dzisiejsze Chrzest Praktyka. Praktyka pierwszego Kościoła, to znaczy, że jest jakiś drugi, trzeci, tylko pierwszych wierzących, pierwszych uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Ale najpierw, zanim sobie te trzy historie tak szybciutko, bardzo szybciutko ogólnie przeczytamy i omówimy, to przypomnijmy sobie polecenia Pana Jezusa, które wydał dla swoich uczniów i one są ściśle powiązane również z chrztem. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 28. 28 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 18 do 20. Ktoś niech przeczyta.
Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen.
Amen. Bardzo wyraźne słowa Pana Jezusa, które na końcu, zanim odszedł do Ojca, które wypowiedział do swoich uczniów. I słuchajcie, i teraz, czy inne miejsca Pisma Świętego mamy zestawiać ze słowami Pana Jezusa? Czy słowa Pana Jezusa mamy zestawiać, podporządkowywać pod inne miejsca? Ja uważam, że to pierwsze. Czyli mamy wyraźne polecenie Pana Jezusa Chrystusa powiedziane do uczniów. Za chwilę jeszcze z Marka przeczytamy, jest bardzo podobnie. Dana mi jest wszelka władza na niebie, na ziemi. I co macie robić? Idźcie. Nie stójcie w miejscu. Idźcie. Nauczajcie wszystkie narody. Tu w Marka za chwilę przeczytamy. Głoście Ewangelię. I chrzcząc je, zanurzając, w jakie imię? Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeżeli dzisiaj ktoś tego nie robi, bo zanurza w imię Jezusa, zanurza w jakieś inne imię, wypełnia to polecenie? Nie. To powinno być jasne. Nie jest jasne dla wszystkich. Wtedy zaczynają się takie... Ta końcówka Mateusza 28 rozdziału to została dopisana. Tego nie było w oryginale. W ten sposób możemy zanegować całą Biblię, dowolny fragment, który nam nie pasuje. Nie o to chodzi, żeby negować. Chodzi o to, żeby zrozumieć i praktykować. Więc Pan Jezus nakazał nauczać, nakazał chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tutaj narody, wiemy, że nie chodzi o to, to wiecie, chrzest Polski, to chrzest kogoś, nie o to chodzi. Chodzi o ludzi. Zanurza się ludzi, a nie narody, czyli ludzi z tych narodów, którzy się nawrócili. I co jeszcze? No właśnie, czyli słuchajcie, kto będzie chciał przestrzegać tego, co nauczył Pan Jezus?
Ci, co się nawrócili.
Ci, co się dali ochrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i ich trzeba uczyć. Trudno uczyć tych, którzy są nieposłuszni i nie uznają Pana Jezusa Chrystusa za nauczyciela. Prawda? To jest nie ta kolejność. Jeżeli czasami w niektórych miejscach ktoś... Właśnie usłyszałem ostatnio, jeden z braci powiedział w jednym kazaniu o takim, że jeżeli próbujecie wymóc na osobach nienawróconych, że one będą przestrzegać nauki Pana Jezusa Chrystusa, to jesteście z góry skazani na porażkę. Nie będą w stanie tego robić. Trzeba im mówić o nauce Pana Jezusa. Ale nie, słuchajcie, wymagać jako to osób wierzących, bo one muszą się nawrócić, żeby chcieć w ogóle i móc to przyjąć, nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Czyli ucząc przestrzegać tych, którzy się nawrócili, tych, którzy dali się ochrzcić, ucząc wszystkiego, co wam przykazałem, a ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. I z Marka zobaczmy 16 rozdział. Ewangelii Marka, werset 15 i 16. Bardzo podobne słowa.
Powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
No i znowu, mamy, to są wyznaczniki do dalszej analizy listów chociażby apostolskich, prawda? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bardzo podobnie, co przed chwilą czytaliśmy, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, prawda? Czyli chodzi o głoszenie Ewangelii, idźcie na cały świat, i tak robili uczniowie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I zobaczcie, bardzo ważne słowa. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Wiara i chrzest. Chrzest jest ważny, jest wymieniony razem tutaj z wiarą. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Ale jednocześnie Pan Jezus mówi, żeby nie było żadnych wątpliwości. Żeby nie było sytuacji, w której, słuchajcie, tak ja to przynajmniej rozumiem, kiedy osoba uwierzyła, ale w takim miejscu, że nie było nawet komu ją ochrzcić. I nie wiem, i wykonano na niej wyrok, bo jest prześladowana, siedzi w więzieniu, a uwierzyła, a następnego dnia umarła. Nie zdążyła się ochrzcić. Nie ma wątpliwości. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A nie kto nie uwierzy i nie ochrzci się. Zobaczcie, nie ma tutaj tego dodanego. Ale, żeby nie wolno deprecjonować chrztu w ten sposób. Bo trzeba patrzeć na ten pierwszy element. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. To jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj nad rzeką mówiłem, że nie należy zwlekać z tym. Czasami pewne jakieś warunki techniczne, tak? Jakaś sytuacja zmusza nas do tego, żeby chwilę poczekać z tym. Wiemy, że uwierzyliśmy i to jest, już jesteśmy Pana. Już do Niego należymy. To nie chrzest włącza do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, a wiara, zapieczętowanie Duchem Świętym. Ale chrzest jest bardzo ważny, dlatego że jest zestawiony tutaj razem. Nie wolno go, słuchajcie, deprecjonować w żaden sposób. I mamy te polecenia Pana Jezusa. I teraz zobaczmy, dzisiaj nie będziemy analizować listów, nie będziemy analizować tych miejsc, które są właśnie przeanalizowane przy studium na temat chrztu. Dzisiaj tylko przypomnijmy sobie praktykę, jak do tych słów stosowali się właśnie pierwsi wierzący. I skupimy się na poganach. Na tych, którzy od Korneliusza to się zaczęło, którzy z pogan się nawrócili. Dlaczego? Bo my jesteśmy z pogan. Czasami gdzieś w kościele, w Polsce, w zborach trafiają się również nawróceni z Żydów, ale na ogół jesteśmy tutaj jako nawróceni z pogan. Na tych sytuacjach się skupiamy. Patrzymy, jaka była praktyka. Więc przypomnijmy sobie, otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 10 na początek. To wszystko szczegółowo żeśmy omawiali i dzisiaj tylko wracamy w formie przypomnienia. Nie będziemy czytać całej tej historii z Piotrem i Korneliuszem, bo ona jest długa, ja przypomnę pewne rzeczy. Przeczytajmy te najistotniejsze rzeczy, kilkanaście wersetów to będzie, od 34 wersetu do 48. Przeczytajmy ten fragment, od 34 do 48.
Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa...
Momencik, coś pominęliśmy, przepraszam.
Ale...
Wy wiecie, tak? Słuchajcie, przepraszam, bo ja mam tutaj... przepraszam, Robert. Momencik, bo ja mam urwane i dlatego nie... Myślałem, że przyszedłeś już do... Dobra. Nie mam skopiowane tutaj, bo tak fragmentami kopiowałem. Przepraszam, Robert. Czytaj dalej. Przepraszam.
Jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił. Nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał. Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, i nakazał ochrzcić ich w imię Pana i prosili Go, aby u nich zostało kilka dni.
Dziękuję bardzo. Się wersety zamieniły, 36, 37, nie wiem. Jakoś kopiowałem tak dziwnie, fragmentami. Słuchajcie, cała historia z Korneliuszem, ona jest od początku 10 rozdziału. Tam kilka lekcji mieliśmy przy Dziejach Apostolskich, z tego co pamiętam, kiedy to omawialiśmy. Pamiętacie, kim był Korneliusz?
Nieobrzezany.
Setnik z oddziału znanego Italii. Pobożny, tak. Bojący się Boga.
Tak, ale nie był to Żyd. Nie był to też prozelita. To był poganin. To był poganin, ale który skłaniał się do narodu żydowskiego i skłaniał się do Boga Izraela. Ale to nie zmieniało faktu, że Piotr by tak spokojnie do niego poszedł, z nim razem przebywał, ochrzciłby go, tak bez problemu. Co musiało się wydarzyć? On musiał usłyszeć Ewangelię, tak, bo to, że był pobożny, to nie wystarczyło. Musiał usłyszeć Ewangelię. Ale żeby Piotr tam poszedł, to Piotr musiał mieć widzenie od Pana na temat zwierząt, pokarmów czystych, nieczystych, tak? I nie, żeby Piotrowi zmienić dietę, ale żeby nie miał za nieczyste to, co Bóg uświęcił. Czyli skoro Bóg powiedział, idźcie również do pogan i głoście Ewangelię, Piotrze, ty zrobisz to jako pierwszy, to żeby Piotr się nie wzdrygał, nie wahał, nie zastanawiał się, jak to zostanie odebrane przez innych, bo jak czytamy, inni Żydzi mieli do tego wątpliwości, prawda? Czy to na pewno słusznie to, co Piotr zrobił. Więc ten Korneliusz ma od Boga informację, co ma robić, posłać po Piotra. Piotr ma widzenie, żeby nie wahał się pójść. Tu przychodzą od Korneliusza ludzie i Piotr z nimi razem idzie. Gościny im jeszcze udzielił, prawda? I Piotr z nimi razem idzie. Jeszcze nie wie wszystkiego, ale wie, że Bóg go tam posyła. Czyli Korneliusz, poganin, oficer rzymski, człowiek bogobojny przed Bogiem Izraela, szanowany wśród miejscowych Żydów, ma widzenie od Boga. Zgodnie z Bożym objawieniem posyła swych ludzi do apostoła Piotra, który jest dość niedaleko, przebywa. Piotr również ma widzenie, przez które Bóg uświadamia mu, aby nie traktował pogan jako nieczystych z powodu ich pochodzenia i żeby Piotr nie wahał się z nimi rozmawiać i być pod jednym dachem. Piotr wraz z 6 braćmi z Żydów, nie sam, z 6 braćmi z Żydów, zostaje zaprowadzony do domu Korneliusza, gdzie czeka na niego setnik wraz z całą swoją rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. I to, co słuchajcie, tutaj teraz przeczytaliśmy, to od 34 wersetu, tuż po tym wszystkim, co teraz pokrótce przypomnieliśmy, prawda, gdzie Piotr mówi, dostrzegam prawdziwie, że Bóg nie ma względu na osobę. Do tej pory tego nie wiedziałem, to patrzyłem na Żydów, tak? A teraz widzę, że skoro Bóg dociera z Ewangelią do pogan, ja nie mogę stać temu na drodze. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. Korneliusz był właśnie takim człowiekiem, który pomimo, że nie był z narodu Izraela, podobał się Bogu. Jego modlitwy i ofiary dotarły przed Boże oblicze, jest napisane. Ale to go nie zbawiło. To go nie uratowało z jego grzechu. Bo nie z uczynków. Musiał usłyszeć Ewangelię. Przychodzi Piotr i zaczyna im głosić Ewangelię. Po kolei zobaczcie, kim był Jezus. Co zrobił, tak? Co się z nim stało? Że umarł za grzechy, ale Bóg go wskrzesił. Piotr opowiada Ewangelię po kolei, chronologicznie, jak to wszystko miało miejsce. I zobaczcie, Piotr głosi poganom Ewangelię o Jezusie Chrystusie i ostatecznie, w wyniku tego głoszenia, zobaczcie, 44 werset, gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, czyli Piotr miał jeszcze dużo więcej do powiedzenia, ale to, co powiedział już, wystarczyło. I co się wtedy stało?
Słuchający wstąpił Duch Święty.
Duch Święty wstąpił na wszystkich słuchających, czyli tak jak wcześniej na Żydów, na Samarytan, tak teraz, słuchajcie, no bo mamy dzień zesłania Ducha Świętego, ale tam byli nawróceni, tam się nawrócili z Żydów, a nie z pogan. To jest pierwsze miejsce, pierwszy moment, kiedy Duch Święty zstępuje na pogan. Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. Co się musiało stać w ich sercach?
Musieli uwierzyć.
W co? W Ewangelię. W Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Tak?
Czyli on był politeistą, tak? Bo tutaj wspomniałeś na początku, tak? W sensie
on był to, co czytamy. Setnik z oddziału zwanego italskim, czyli był poganinem. Natomiast nie czytamy, żeby on tutaj czcił wielu bogów.
Ja to wywnioskowałam po prostu z tego, że był Rzymianinem, dlatego gdzieś tam.
Ale musimy nie wnioskować z tego, co nie ma, tylko z tego, co jest napisane. On oddawał cześć Bogu Izraela i dlatego był Bogu miły. Ja wnioskuję raczej, że jeśli oddawał cześć Bogu Izraela, to raczej zaprzestał oddawania czci innym Bogom. Nie jest to napisane, ale można sobie dyskutować na ten temat. Ale czytamy, że oddawał cześć Bogu Izraela. Do Boga Izraela się przychylał, mieszkając na tym terenie. Co wcześniej robił, jakich bogów wyznawał? Pewnie wielu. Natomiast czytamy to, co teraz, prawda? Więc nie czytamy, żeby jednocześnie wyznawał cześć też innym bogom. Trzymamy się tekstu. Dobrze. I oni, żeby Duch Święty został wylany na nich, żeby zostali ochrzczeni Duchem Świętym, musieli uwierzyć, musieli przyjąć Ewangelię, a Bóg musiał zrodzić ich na nowo. Nie ma innej, słuchajcie, możliwości. Wynika to też z innych tekstów Pisma Świętego. I kto się zdziwił wtedy bardzo mocno? 45 werset. Sześciu przyszło z Piotrem, prawda? To nie przypadek, że oni przyszli. Musieli być świadkowie z Żydów, nie tylko Piotr. To będzie bardzo ważne później. I oni się zdziwili. Dlaczego? Czemu się dziwili? Czyli na Żydów tak, no jeszcze Samarytanie okej, ale na pogan? Zdziwili się bardzo. Ale co słyszeli? Czyli zobaczcie, Bóg, żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości dla wierzących z Żydów, dał dar języków tam od razu i mówili językami różnymi, zrozumiałymi ludzkimi językami, ale niekoniecznie zrozumiałymi dla tych, którzy tego słuchają. Czyli tak jak na początku. Tak jak na początku w drugim rozdziale też był dany dar języków po to, żeby mówili różnymi językami i wszyscy się dziwili. No i teraz jest bardzo podobna sytuacja. To jest dowód. To jest dowód na to, że poganie również się nawracają na ich oczach do Pana Jezusa Chrystusa. Słyszą mówiących językami i wielbiących Boga. I co Piotr mówi wtedy?
Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my?
No właśnie. Czyli są, zobaczcie, są to Boże widzenia. Piotr głosi Ewangelię. Wszystko się dobrze układa. Oni się nawracają, zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Jest dowód na to w postaci mówienia językami. I co Piotr? Kolejny element?
No chrzest.
Zobaczcie. Jak wszystko nierozerwalnie, tak? I szybko się toczy. On nie mówi. Dobrze? To teraz poczekamy i za rok, jak nie zmienicie zdania, to ochrzcimy was. A pamiętajcie, że mówimy tutaj o ochrzczeniu pogan. Piotr wie, że będzie musiał się tłumaczyć z tego. W kolejnym, czy w tym jeszcze, czy w kolejnym rozdziale Piotr będzie się tłumaczył przed innymi. Ale Piotr, bardzo proste myślenie, słuchajcie. Już Bóg go przekonał, żeby iść do pogan głosić Ewangelię, no to nie szedł tam po to, żeby oni nie wysłuchali Ewangelii, ale po to, żeby wysłuchali i przyjęli. I tak się dzieje. I wtedy Piotr od razu. Czy ktoś może odmówić wodę, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Jak i my, to znaczy kto?
Żydzi.
Żydzi. Oni otrzymali Ducha Świętego tak jak i my. Zobaczcie, nie ma różnicy. Niedawno byliśmy świadkami tego, my sami to przeżywaliśmy, a teraz widzimy, jak oni tego doświadczają i przeżywają. Czyli chrzest w wodzie od razu. I co Piotr nakazał?
Ochrzcić ich w imię Pana.
I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. Niektóre tłumaczenia, ja to wspominałem w Dziejach Apostolskich, mają tutaj ochrzcić ich w imię Pana Jezusa Chrystusa. To jest doprecyzowanie, bo tutaj nie ma w imię Pana Jezusa Chrystusa, jest w imię Kyrios, w imię Pana. Bo niektórzy, to co wspominałem wcześniej, mówią, wiesz, to no, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale tak naprawdę to chodzi o to, że w imię Pana Jezusa, mówię, a gdzie ty to wyczytujesz? I na przykład podają to miejsce. Ja mówię, ale tu nie ma w imię Pana Jezusa Chrystusa, jest w imię Kyrios, w imię Pana. A Pan... Słuchajcie, w całej, Bóg cały to jest Ojciec, Syn i Duch. I nie ma problemu. Więc też niektóre tłumaczenia trochę wypaczają ten fragment, zupełnie niepotrzebnie, ale Biblia Gdańska oddaje go dosłownie, tak jak te słowa są tam użyte. Czyli nakazał ochrzcić ich w imię Kyrios. Więc jeżeli ktoś się powołuje na to miejsce i mówi, stąd czerpie praktykę, to nie chrzci w imię Kyrios, w imię Pana. Tak dokładnie powinno być. Dlatego powiedziałem wcześniej, odnosimy te miejsca do słów Pana Jezusa Chrystusa, a nie odwrotnie. Odnosimy te miejsca praktyki do słów Pana Jezusa Chrystusa. I domniemuję, że tak jak zostało nakazane, tak też się stało, bo to wynika też z dalszej, słuchajcie, części. Czyli Jeszcze raz, Piotr głosi poganom Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Korneliusz wraz z całym swoim domem nawracają się do Pana Jezusa, czego dowodem jest chrzest w Duchu Świętym potwierdzony chwaleniem przez nich Boga w różnych językach. Wierzący Żydzi są zdziwieni, że ten dar został wylany też na pogan. Nie mogą temu jednak zaprzeczyć, bo Bóg potwierdził to darem języków. Już nic nie stało na przeszkodzie, aby Korneliusza i jego domowników ochrzcić w wodzie w imię Pana, w imię Kyrios, gdyż otrzymali Ducha Świętego tak samo jak nawróceni z Żydów. Jak myślicie, domownicy to kogo tam oznacza?
Ci, którzy uwierzyli.
A może oznacza tych po prostu...
Całość.
Wszystkich, tak wiecie.
Rodzina, służba.
Rodzina, służba, małe dzieci.
No właśnie.
Którzy
zostali ochrzczeni Duchem Świętym.
No właśnie. A mogli tylko ci zostać, którzy byli w stanie przyjąć Ewangelię, odpowiedzieć na nią szczerością przed Bogiem, przyjąć to i być ochrzczeni Duchem Świętym. Tylko ci zostali ochrzczeni, czyli cały dom, nie wolno tego traktować, jak Kościół Rzymski chociażby z tego i z kilku innych fragmentów przenosi cały dom, to tam też były małe dzieci, one też zostały... No nie. Dzieci nie mogły, nic nie rozumiały. Małe dzieci nic nie rozumieją. Starsze dzieci tak, małe nie. A takie dzieci roczne na pewno nie. Więc nie chodzi tutaj, chodzi o domowników, bo tam była zgromadzona rodzina. Korneliusz wiele osób tam przyprowadził. I tak wspaniale Bóg to poprowadził, że nie tylko Korneliusz się nawrócił, ale również inni. Również inni z jego rodziny, z jego domu. I ci zostali, słuchajcie, ochrzczeni. Dobrze, to jest pierwszy fragment, taki kluczowy, taki bardzo ważny, bo to jest pierwszy raz, kiedy na pogan zostaje wylany dar Ducha Świętego. Ale mamy później jeszcze inne miejsca. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Ja tylko trzy miejsca, słuchajcie, przygotowałem, żeby też nie było dzisiaj za długo, bo jesteśmy ograniczeni czasem, ale takie trzy miejsca bardzo klarowne z naciskiem na nawróconych z pogan. Bo dzisiaj to właśnie praktykowaliśmy. I najpierw zobaczcie Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Przepraszam, mam cztery miejsca, ale jedno już nad rzeką, żeśmy czytali, to tylko powtórzę. 16 rozdział, werset od 13 do 15. 16 rozdział Dziejów, werset od 13 do 15.
A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto i rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy, rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, prosiła: jeśli uznaliście mnie za wierną Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas.
Czyli mamy tutaj, słuchajcie, uwierzenie i chrzest Lidii. O niej nie wiemy za dużo. Wiemy, pewne są informacje, skąd ona była, prawda? I wiemy, że wszystko działo się w dzień szabatu, kiedy tutaj Paweł poszedł nad rzekę, tam, gdzie odbywały się zwykle modlitwy. Usiedli, rozmawiali z kobietami, które się tam zeszły, ale również przysłuchiwała się temu bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę. Pan otworzył jej serce na to, co mówił Paweł. Czyli słuchajcie, ona była bliska Bogu, już szukała Boga, ale znowu musiała usłyszeć Ewangelię, żeby się nawrócić. Słyszy to, co mówi Paweł. Uważnie słucha. To słowo oznacza z uwagą, przychylać się do tego, co on mówi, prawda? I mamy tutaj tak skrótowo to wszystko potraktowane, bo od razu po tym jest napisane, że co? 15 werset? Czyli znowu tutaj już domniemujemy. Uwierzyła, została ochrzczona Duchem Świętym i wtedy ta kolejność została ochrzczona razem ze swoim domem. I znowu, z automatu dom, nie, z tych innych fragmentów właśnie patrzymy. Dom, domownicy jej również musieli usłyszeć Ewangelię. Za chwilę na przykładzie strażnika więziennego też to będzie bardzo wyraźnie widać. Czyli pewne rzeczy tutaj są skrótowo potraktowane, ale z innych miejsc wiemy, jaka była praktyka, czy to Piotra, czy apostoła Pawła. Ale zobaczcie, ona mówi ciekawą rzecz. Bo gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła.
Jeśli uznaliście mnie za wierną panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie.
Czyli zanim oni mają wejść do domu, prawda, to ona mówi, skoro mnie uznaliście za wierną panu. Czyli apostoł Paweł, jego współpracownicy nie mieli wątpliwości, że ona się prawdziwie nawróciła. Uznali ją już od teraz za wierną Panu Jezusowi Chrystusowi. I nie mieli już problemu, żeby u niej razem przebywać, czy nawet przez jakiś czas zamieszkać, bo tam jeszcze oni będą chodzić, wracać. To w przydziałach apostolskich żeśmy to wszystko rozpatrywali. Czyli ona, Lidia, została ochrzczona wraz ze swoimi domownikami po tym, jak została uznana za wierną Panu. Oni, domownicy, musieli usłyszeć Ewangelię i w nią uwierzyć. Musiała wcześniej uwierzyć w Ewangelię, którą głosił Paweł. Jej domownicy również musieli najpierw usłyszeć o Jezusie, a potem w Niego uwierzyć, aby mogli być ochrzczeni. To jest drugie miejsce. I trzecie miejsce, słuchajcie, to jest nawrócenie strażnika więziennego. Też bardzo klarowne w swojej wymowie, ten sam rozdział 16, ale wersety od 22 do 34, ale może przeczytajmy fragmentami. Czyli najpierw 22 do 24.
I wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dydę. O północy Paweł i Sylas...
Momencik. Czyli mamy, słuchajcie, sytuację tutaj, tak szybciutko, kiedy Paweł razem z Sylasem, słuchajcie, są prześladowani za to, co robią, za to, że głoszą Ewangelię. Tu wcześniej trzeba byłoby to wszystko omówić, ale są ostatecznie wtrąceni do więzienia, gdzie jest pewien człowiek, strażnik więzienny, tak? I co on, słuchajcie, jakie polecenie dostał?
Ma zadanie, żeby dobrze ich pilnował.
Dobrze ma ich pilnować. Jest ten strażnik przychylny do Pawła i Sylasa? Coś oni znaczą dla niego?
Nic.
Tak, on jest tutaj jako strażnik, jako ten urzędnik, tak, on musi wykonać po prostu polecenie. Ma ich dobrze pilnować. Wtrąca ich do wewnętrznego lochu, z którego najtrudniej jest uciec, a nogi ich zakuwa w dyby. Nie możemy powiedzieć, że jest w jakikolwiek sposób przychylny. Tak jak Korneliusz był przychylny wobec Piotra, tak tutaj strażnik więzienny nie jest przychylny wobec apostoła Pawła. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Czytamy dalej, 25 werset i 6.
O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. I wszystkim rozwiązały się więzy.
Czy Paweł i Sylas wiedzieli, co się wydarzy?
Nie.
Dostali? Nie. Oni cierpieli. Mhm. Oni cierpieli, ale nie cierpieli bluźniąc Bogu, czy narzekając w jakikolwiek sposób, bo wiedzieli, za co są wtrąceni. Za wiarę, za głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Więc co robią? Modlą się i śpiewem chwalą Boga. Może i ze łzami w oczach, bo jak ktoś jest pobity, słuchajcie, ciężko, ma prawo zapłakać, nie ma problemu. Ale modlą się i śpiewem chwalą Boga, a inni ich słyszą, dają świadectwo. Nie narzekaniem, ale jak to? Ale jak to Boże? My, Twoje sługi, tyle mamy do wykonania, jesteśmy tutaj niewinnie pobici w więzieniu. Oni tego nie robią. Chwalą Boga modlitwem i śpiewem. I co się dzieje?
Proszę. Staje trzęsienie ziemi. Także aż wszystkie drzwi się otwierają i rozwiązują się więcej.
My to często mówimy teraz. Przypadek? Nie sądzę.
Ciekawe, nie sądzę. Się więzy, nie?
Takie trzęsienie, że nie zabija ludzi w środku, zobaczcie, tylko więzy się rozwiązują, drzwi, prawda? Drzwi otwierają. Słuchajcie, no Boży cud się dzieje. Bóg chce uwolnić Pawła, Sylasa i innych, którzy tam, słuchajcie, są. Strażnik więzienia się budzi. Czytajmy 27-29.
A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc, padł do nóg Pawła i Sylasa.
Czyli ten strażnik, słuchajcie, który był nieprzychylny dla Pawła i Sylasa, który miał za zadanie ich pilnować, no widząc, jest zamieszanie, ciemno, widząc, że więźniowie najprawdopodobniej uciekli, chciał się zabić. Tłumaczyliśmy to wszystko. Osądził, że więźniowie pociekali, on zapłaci tak za to głową. Ale zobaczcie, Paweł nie był, był przekonany, że nie mają stamtąd uciekać. To trzęsienie ziemi nie jest po to, żeby mieli uciec. To jest na świadectwo właśnie dla tego strażnika i dla innych, a potem sami ich wyprowadzą stamtąd ci pretorzy. Paweł woła: nie rób sobie nic, bo tu jesteśmy wszyscy. I co wtedy strażnik robi?
Wyprowadził.
Co jeszcze zrobił?
Padł. Panowie, co mam czynić?
Padł, nie jeszcze? Padł do nóg Pawła i Sylasa. Jeszcze nie doszliśmy dalej. Ten, który wtrącił ich do lochu, który nie obmył ich ran, który miał ich za nic, jak przestępców ich potraktował, po tym wydarzeniu już teraz pada do ich nóg, drżąc. Chciał się przed chwilą zabić, a oni nie uciekli. Co się dzieje? Ten człowiek jest trochę zdezorientowany, ale widzi, że dzieje się tu coś ponadnaturalnego. I teraz czytamy dalej. 30-34 wersetu.
A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. W tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy. Prowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem.
Zobaczcie, bardzo klarowna sytuacja. Tak jak w przypadku Lidii mieliśmy skrótowo to potraktowane, tak tutaj Duch Święty postanowił tak natknąć Łukasza, żeby szczegółowo to wszystko opisał, prawda? Czyli wyprowadza ich z więzienia, prowadzi ich, słuchajcie, potem do swego domu. Tłumaczyliśmy, dom jest najczęściej przyległy do więzienia i tam sobie może ten strażnik między jednym miejscem a drugim spokojnie chodzić. I zadaje kluczowe pytanie: co mam czynić, panowie? Panowie, do tej pory byli to zwykli więźniowie, a teraz panowie. Co mam czynić, abym był uratowany, abym był zbawiony? I zobaczcie, że Paweł nie traktuje tego pytania jako sytuacji, co zrobić, żeby ci głowy nie ścieli za więźniów. Nie. Paweł widzi, że w tym pytaniu jest dużo więcej zawarte i odpowiada zgodnie z tym pytaniem. Odpowiadają razem: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz uratowany, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Czyli mówią: słuchaj, tu nie chodzi tylko o twoje życie tu i teraz, ale chodzi o coś więcej, o życie wieczne, bo ostatecznie i tak umrzesz, ty i twój dom. Ale co z twoim życiem wiecznym? I co robili? 32 werset. Ale po co domownikom mieliby głosić, skoro domownicy z automatu byliby traktowani jako nawróceni, prawda? No nie można takiej tak przyjąć. Trzeba przyjąć to zgodnie z tym, co jest napisane. Skoro Paweł uznał za konieczne głosić Słowo Pańskie, głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie jemu i jego domownikom, to znaczy, że żadnej z rzeczy z automatu tutaj nie było i nie ma. Bo nikt z automatu nie jest zbawiony, dlatego że przynależy do danej rodziny. Głoszą Słowo Pańskie jemu, wszystkim domownikom. I co robi strażnik? Tej samej godziny, 33 werset. Widzimy zmianę o 180 stopni postawy tego człowieka? Kto musiał zamieszkać w jego sercu, żeby to się stało? Sam Bóg, Duch Święty. Ten człowiek przyjął Ewangelię, ten człowiek się nawrócił i dlatego o 180 stopni zmienił swoje nastawienie do tych, których traktował jak zwykłych przestępców. Wziął ich ze sobą, zobaczcie, tej samej godziny. Obmył ich rany, które go wcześniej w ogóle nie interesowały. I co zrobił? I natychmiast się ochrzcił. Czyli dał się ochrzcić. Był tam Paweł, Sylas. Było komu go zanurzyć w jakiejś wodzie. Tego już nie czytamy w jakiej. Ale pamiętajmy to słowo baptizo, czyli zanurzenie. Całkowite zanurzenie. Tak jak na to pozwalały możliwości, tych już szczegółów technicznych tutaj nie mamy. Nie tylko on, ale również wszyscy jego domownicy. Dlaczego wszyscy jego domownicy również?
Pogłosili Słowo Pańskie.
I w 34, zobaczcie, czytamy. Wprowadza ich do domu, zastawił przed nimi stół, weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Czyli każda osoba z tych domowników, którzy też zostali ochrzczeni, musieli wcześniej, słuchajcie, uwierzyć. I bezpośrednio, słuchajcie, po tym uwierzeniu strażnik pełni dobre uczynki w Jezusie Chrystusie. Już nie dba, słuchajcie, o siebie i będzie to dalej w tekście jeszcze widać, już nie będziemy tego rozważać, ale tam będzie pośredniczył między nim a tymi pretorami, ale już dba bardziej o Pawła i Sylasa niż o siebie. Czyli znowu widzimy trzecie miejsce, które pokazuje chrzest jako element łączny z nawróceniem i z chrztem Duchem Świętym. I pojawia się zanurzenie w wodzie tych, którzy uwierzyli, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I ostatni fragment, który czytaliśmy dzisiaj nad rzeką, więc jeszcze przeczytajmy raz tutaj, Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Wersety od 4 do 8.
Każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów, i Greków. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdą do pogan. Odszedł stamtąd i wszedł do domu pewnego człowieka imieniem Józef, który czcił Boga, a którego dom przylegał do synagogi. A przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczone.
Czyli znowu mamy tą kluczową rzecz tutaj. Chrzest. Chrzest w imię Pańskie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zobaczcie, że mamy tu mowę o tym, że Koryntianie, wielu, czyli wielu, słuchajcie, z pogan, którzy słuchali, bo Paweł mówi: nie chcecie przyjąć do Żydów? Idę do pogan w takim razie. Wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało chrzczonych. Znowu bardzo skrótowo. Wcześniej czytamy jednak, że przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Domniemujemy, że również on, gdy uwierzył, i jego domownicy uwierzyli, również zostali ochrzczeni. To domniemanie wynika tutaj z tekstu, tego w jaki sposób to czytamy. Czyli zobaczcie, mamy w Dziejach Apostolskich kilka miejsc, jest ich więcej. Jeszcze mamy Etiopczyka, tak, wcześniej, któremu Filip głosił Ewangelię. To jest jeszcze przed Korneliuszem, dlatego tego miejsca teraz nie poruszałem. Wziąłem te miejsca, które są później. Co je łączy, słuchajcie? Jakie są elementy wspólne tych miejsc czterech, które żeśmy przeczytali?
Jest głoszona Ewangelia.
Tak.
Jest przyjęta Ewangelia.
Tak.
Wskutek tego zostają ci, którzy uwierzą, ochrzczeni Duchem Świętym, a później zanurzeni w wodzie.
Później proszą o chrzest.
Czyli nie chodzi o to, że szukamy tu jakiejś doktryny, ale poprzez obserwację dziejów apostolskich widzimy, jaka była praktyka. I celowo dzisiaj ta praktyka odnośnie pogan, żebyśmy widzieli, co my dzisiaj zrobiliśmy, prawda? Kolejność. Głoszona Ewangelia, uwierzenie, chrzest Duchem Świętym, zmiana życia człowieka o 180 stopni, zmiana życia widoczna w jego uczynkach i chrzest w wodzie na wyznanie tej wiary. Co on oznacza? To już tłumaczy apostoł Piotr. My dzisiaj tego nie będziemy rozważać. I ta kolejność, słuchajcie, dzisiaj również ona jest zachowana. Podsumujmy sobie wnioski. Pan Jezus nakazał, aby głosić Ewangelię wszystkim ludziom, nauczać wszystkie narody oraz chrzcić tych, którzy uwierzą w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię Pańskie. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. To są słowa Pana Jezusa. Chrzest w wodzie, w imię Pańskie, w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego jest wyrazem posłuszeństwa Bogu oraz publicznym pokazaniem, że uwierzyło się w Pana Jezusa. Prawda? To jest prośba o dobre sumienie, ale to już wynika, musielibyśmy sięgnąć jeszcze do listu apostoła Piotra. Natomiast to, co widzimy naszymi oczami, wyraz posłuszeństwa Bogu i publiczne, słuchajcie, przyznanie się do tej wiary. Kto nie chce publicznie się do tego przyznawać, on nie stanie publicznie na oczach świadków i nie będzie chciał dać się ochrzcić. Powstaje pytanie, co się stało w twoim życiu, skoro ty nie chcesz okazać posłuszeństwa i nie chcesz publicznie tego pokazać. Ja nie mówię, że każdy musi iść i robić to przy tysiącach osób gdzieś. Nie o to chodzi. Ale człowiek wierzący nie wstydzi się swojej wiary. Nie wstydzi się Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, czy to z Żydów, czy z pogan, nie zwlekali, lecz czym prędzej dawali się chrzcić w imię Pańskie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Także takie krótkie, słuchajcie, dzisiaj przypomnienie, żebyśmy wiedzieli, że to, co dzisiaj robiliśmy, nie było naszym widzimisię, że my sobie po 2000 lat coś tam postanowiliśmy, że tak będziemy czynić, tylko robimy dokładnie to, co pierwszy Kościół, pierwsi wierzący, pierwsi uczniowie Pana Jezusa Chrystusa praktykowali. I my robimy, słuchajcie, dokładnie to samo. I baptizo, czyli zanurzamy całą osobę, a nie tylko ją tam wodą kropimy czy polewamy. To jest bardzo ważne również. To jest bardzo ważne. Coś chcielibyście dodać jeszcze? Mam kilka pytań na zastosowanie. Ale może chcielibyście jeszcze coś dodać. Oczywiście kogoś, kto jeszcze z jakichś powodów nie słuchał studium na temat chrztu, czy ktoś będzie słuchał tego później może w internecie, to szczegółowo jest to wszystko omawiane podczas tego 6-lekcyjnego studium na temat chrztu, bo to jest od Starego Testamentu do Nowego, od Starego Przymierza do Nowego. Brat Darek to omawia, więc zachęcam do słuchania. Zresztą każdego, kto prosi nas o chrzest, my wcześniej zachęcamy do przesłuchania tego, żeby każdy wiedział, jak my rozumiemy chrzest, jak do tego podchodzimy, żeby nie było potem żadnych tutaj niejasności. Także zachęcam. Kto nie słuchał, można posłuchać. Narody, tak. Tam będzie słowo chyba etnos. Różne może oznaczać narody jako całość. Ale potraktowanie tego jako całość narody, to bardziej by nas zbliżało do rzeczy typu, ja wiem, że chrzest polski to jest zupełnie co innego, bo to chodzi o katolicki, tak? Ale tak się traktowało. O, i król się ochrzcił, to cały naród został tutaj ochrzczony i teraz już wyznaje taką i taką wiarę. Nie to jest tutaj sednem sprawy. Mówiąc, idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nie chodzi o to, żeby całościowo teraz, dobrze, to teraz głoszę Ewangelię Polsce. Polsce to znaczy komu? Komu?
Ludziom w Polsce.
No ale jeżeli tego nie powiemy, to różnie można to interpretować. Czyli nauczajcie, chrzcijcie narody, nie chodzi o narody, jako kraje, czy dane narody tutaj, nie wiem, Greków, Polaków, kogoś tam, nie w tym sensie, wszystkich. Ale ci wszyscy są z różnych narodów. Nie pomijajcie żadnego narodu, nie gardźcie nikim, dlatego że może oni są z takiego narodu czy z takiego, ale głosimy Ewangelię ludziom, a nie narodom jako jakimś tworom, prawda, państwom. Ale to o czym innym to mówi, to już nie mieszajmy. Dobrze. Zastosowanie. Proste pytania. Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, czy Bóg potwierdził to? Czy Bóg zrodził cię na nowo z Ducha Świętego? Ta kolejność. Czy wobec tego, jeśli tak się stało, jeśli na te dwa pytania odpowiedziałeś tak, czy dałeś się zanurzyć, dałeś się ochrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli nie, to kiedy to uczynisz? Ja nie analizuję każdego przypadku, bo są różne, słuchajcie, sytuacje. Różne są sytuacje. Żona się nawróciła, mąż jest niewierzący, jest bardzo przeciwny temu wszystkiemu. Słuchajcie, różne są sytuacje. Ale są też sytuacje takie, i do nich ja bardziej się tutaj odnoszę, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoba dała się zanurzyć w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, a z jakichś przyczyn, jakiejś niepewności nie chce tego uczynić. Dlaczego? To jest wbrew, słuchajcie, Słowu Bożemu. A jednocześnie chce inne rzeczy, chce być używana ta osoba przez Boga, tak? Ale nie okazała posłuszeństwa Bogu w tej podstawowej kwestii. Więc jeśli masz możliwość, a nie dałeś się, a uwierzyłeś, narodziłeś się na nowo, a nie dałeś się zanurzyć w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, to kiedy to uczynisz? Nie zwlekaj. Wykorzystaj, słuchajcie, czas, póki tu jeszcze jesteś. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Nie deprecjonujmy chrztu. Zachęcam wszystkich, którzy uwierzyli, a nie dali się jeszcze ochrzcić, żeby to stało się ich udziałem, również te osoby, które być może będą tego gdzieś słuchać w internecie. Tak jak mówiłem, my nie świadczymy usług chrzcielnych i nie tak, że ktokolwiek napisze do nas, ochrzcicie mnie i my już, super, aleluja i tu 10 osób do wody. Nie, my podejmujemy rozmowę, pytamy o świadectwo, prosimy, żeby osoba do nas przyjechała, żebyśmy mogli ją poznać, żeby zaznajomiła się z naszymi tutaj studiami biblijnymi, w tym studiu na temat chrztu. Jeżeli wszystko jest ok, to szukamy wody, nic nie stoi na przeszkodzie, ale różne sytuacje już tutaj mieliśmy i czasami do takich chrztów jednak nie dochodziło, pomimo początkowych deklaracji, ale to już jest oddzielny temat. To wszystko, słuchajcie, z mojej strony. Ktoś ma jeszcze coś do dodania? Takie krótkie przypomnienie, ale mam nadzieję, że bardzo klarowne, zrozumiałe i przyda nam się, że będziemy tym wszystkim, słuchajcie, dzisiaj, a nie tylko dzisiaj, zbudowani. W takim razie ja dziękuję i pomódlmy się.